Czy marketing B2B po dwóch dekadach jest u progu przełomowej zmiany? Czym ta zmiana jest spowodowana i na czym może polegać? Czy czeka nas koniec marketingu B2B opartego o generowanie leadów? Ja nazywam się Igor Bielobradek i na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku podcastu Rozmowy B2B. Zapraszam. Od przeszło 20 lat, czyli prawie przez całą moją dotychczasową karierę, generowanie leadów to kwintesencja marketingu B2B. To właśnie dzięki generowaniu leadów marketerzy mogli wreszcie w bardzo bezpośredni sposób pomagać sprzedawcom w identyfikacji tych potencjalnych klientów, którzy właśnie chcieli kupić. Powstanie idei generowania leadów to naturalna konsekwencja rewolucji internetowej z początku naszego wieku, dzięki której firmy B2B zyskały własny, niezależny kanał publikacji i dystrybucji informacji marketingowych. Coś, co wcześniej było możliwe wyłącznie za pośrednictwem drogich mediów masowych, stało się dzięki internetowi możliwe nie tylko za ułamek kosztów, ale w skali, o której marketerzy nie mogli nawet do tej pory marzyć. Oto mieli do dyspozycji narzędzie, by publikować nawet najbardziej szczegółowe i najbardziej obszerne informacje samodzielnie i praktycznie przy zerowym koszcie publikacji. Tak właśnie narodził się inbound marketing. Kupujący szybko nauczyli się z tych informacji korzystać i dziś większość z nich polega na internecie, robiąc przedzakupowy research, a marketerzy nauczyli się pozyskiwać z tych informacji dane, by identyfikować potencjalnych klientów. Przez ten czas powstały całe metodologie produkcji treści wsparcia sprzedaży, które mają pomóc w odkodowaniu potrzeb informacyjnych kupujących i przekuć tę wiedzę na treści specjalnie do nich skierowane, na przykład They Ask You Answer Markusa Sheridana czy Buyer Persona Adele Ravella, żeby wspomnieć tylko dwie najpopularniejsze. Powstał też cały ekosystem narzędzi IT wraz z systemami marketing automation na czele, których zadaniem jest śledzenie poczynań odbiorców, agregację tych informacji na tworzonych profilach oraz automatyczną ocenę, tak zwany lead scoring, tak aby w odpowiednim momencie przesłać informacje o wygenerowanym leadzie do sprzedaży. Dzisiejsi marketerzy B2B mają więc do dyspozycji i metodologię, i narzędzia, aby efektywnie wspierać sprzedaż. Czyż to nie jest powód do świętowania? A jednak, pomimo wykrystalizowanej metodologii i narzędzi, marketerzy B2B jak nigdy są pod presją, by skuteczniej wspierać sprzedaż. A napięcie pomiędzy marketingiem a sprzedażą jest wyczuwalne jak nigdy dotąd. Dlaczego? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Sam obserwuję coraz więcej sygnałów, które skłaniają mnie do wniosku, że metodologia generowania leadów, jakkolwiek przemyślana, staje się coraz mniej skuteczna. Dlaczego tak się dzieje? Coś, co jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu było unikalnym podejściem do marketingu i sprzedaży i dawało przewagę, dziś jest powszechnie stosowanym standardem. Z dużą pewnością możesz założyć, że jeżeli ty stosujesz podejście oparte o generowanie leadów, to robią to lepiej czy gorzej właściwie wszyscy twoi konkurenci. Jeszcze nie tak dawno temu publikacja artykułów w stylu co to jest i tutaj nazwa twojego rozwiązania, na przykład co to jest CRM, albo jak kupić rozwiązanie, albo wady i zalety rozwiązania, oznaczało niemal natychmiastowy sukces. Dziś, gdy tego typu podejście stosują już naprawdę wszyscy, konkurencja informacyjna zagęszcza się, nisze informacyjne są coraz gęściej okupowane i coraz trudniej w tę grę wygrać. Zwiększanie inwestycji w produkcję treści wsparcia sprzedaży prowadzi, zgodnie z prawem malejących zysków, tzw. diminishing returns, do coraz mniejszych zwrotów z tej inwestycji. A coraz silniejsza presja na marketerów, by dostarczać leady, prowadzi wręcz do wypaczenia całej idei. Chyba każdy z was wie, co mam na myśli, gdy użyję okrzyku więcej leadów. Sygnały, że ten schemat załamuje się, wyczuwam już od jakiegoś czasu. Wyczuwałem to napięcie, ale sam nie potrafiłem tego zwerbalizować, dopóki wreszcie ktoś nie powiedział tego głośno. I tym kimś był nie byle kto. Otóż sam John Miller, współzałożyciel Marketo. To osoba, która wywarła niezwykły wpływ na marketing B2B, a w tym także na mnie osobiście, bo to właśnie na jego publikacjach w stylu Definitive Guide to Marketing Automation kilkanaście lat temu uczyłem się, co to jest. I do dziś jest to obowiązujący wzorzec marketingu skupionego na generowaniu leadów. Tymczasem John dziś pisze. Cytat. Marketing Automation obiecuje przewidywalną maszynę do generowania przychodów, ale w rzeczywistości sabotuje cele sprzedażowe. Dlaczego? Platformy Marketing Automation sprawiają, że prawie niemożliwe jest naprawdę zrobienie tego, co dobre dla klienta. Zespoły znajdują się pod nieustanną presją, aby osiągnąć krótkoterminowe cele związane z leadami i celami sprzedażowymi. Ta presja doprowadziła do działań, które niszczą relacje z nabywcami, bombardując potencjalnych klientów niechcianymi e-mailami, blokując treści, które powinny być swobodnie dostępne i nasyłają sprzedawcę na każdego, kto pobierze e-booka. W ten sposób nie budujemy relacji. My ją niszczymy. Koniec cytatu. Wow, wreszcie ktoś mi szeroko otworzył oczy na problem. Ale zgodnie z powiedzeniem, że wielkie umysły myślą podobnie, to w podobnym tonie do Johna Millera o generowaniu leadów wypowiadał się niedawno znany wam pewnie Łukasz Kosuniak w swoim webinarze Zapomnij o generowaniu leadów, nowa metoda pozyskiwania klientów B2B. Gorąco wam polecam, szczególnie jego pierwszą część, w której Łukasz genialnie pokazuje wszystkie problemy związane z generowaniem leadów. Oczywiście link do nagrania znajdziecie w notatkach do podcastu. Więc to już jest kolejny sygnał, że coś niedobrego z tym podejściem opartym o generowanie leadów się dzieje. W każdym razie sam od jakiegoś czasu zacząłem się edukować i szukać jakiegoś wyjścia z tego impasu. I natknąłem się na książkę How Brands Grow autorstwa Jenny Romaniuk i Briana Sharpa i na opisaną w niej zasadę 95% do 5%, która to sugeruje, że tylko drobna część rynku aktywnie dokonuje zakupów w danym momencie. Czyli po angielsku określa się to, że jest in market. Podczas gdy przytłaczająca większość rynku jest out of market, czyli w ogóle nie jest zainteresowana zakupem. Przedstawiając to na przykładzie. Załóżmy, że musisz kupić ubezpieczenie samochodu. Robisz to raz do roku, bo na tyle zazwyczaj zawiera się umowy. A jakiś czas przed przedłużeniem czy podpisaniem umowy ubezpieczeniowej jesteś w trybie zakupu, czyli in market. Kiedy to musisz podjąć decyzję. A jak już ubezpieczenie kupisz, to do kolejnego przedłużenia zapominasz o sprawie przez kolejny rok i po prostu się tym nie zajmujesz. Ubezpieczenie samochodu to przykład B2C, ale cykliczność zakupów w B2B jest jeszcze bardziej charakterystyczna. Firmy przecież raz na pewien czas wybierają dostawców, raz na jakiś czas wybierają firmę obsługujących ich na przykład, nie wiem, w zakresie wsparcia marketingowego, raz na jakiś czas wdrażają system IT, na przykład typu CRM. Ta proporcja 95% do 5% to oczywiście jest heurystyka i pewne przybliżenie, choć często zaskakująco trafne. Ale generalnie ta proporcja zależy od tego, jak często twoi klienci kupują lub zmieniają dostawcę w twojej kategorii oraz jak długo trwa ten proces zakupu. Abyś mógł sobie oszacować, ile ta proporcja wynosi w twoim konkretnym przypadku, to przygotowałem dla ciebie prosty kalkulator w Excelu. Link do niego znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Ale sama ta reguła może nie jest aż tak istotna, jak to, do jakich ona konstatacji musi doprowadzić. No bo zastanówmy się, jakie są konsekwencje faktu, że jedynie 5% z twoich potencjalnych klientów jest in market? I co to ma wspólnego z generowaniem leadów? No pierwsza konsekwencja jest taka, że tylko 5% twoich potencjalnych klientów, czyli ci, którzy w danym momencie aktywnie poszukują rozwiązania czy produktów w twojej kategorii, potrzebuje treści wsparcia sprzedaży i będzie nimi zainteresowana. Czyli tymi treściami właśnie, które służą do generowania leadów. I wracając do naszego przykładu z ubezpieczeniem samochodu, co musisz zrobić, aby dokonać wyboru ubezpieczenia? No musisz przejrzeć te oferty, ale też musisz zrozumieć, co to jest franszyza w ubezpieczeniu, jak działają ulgi za jazdę bezszkodową, jakie są zakresy ubezpieczeń, jak będzie wyglądała likwidacja szkody, czy będą jakieś dodatkowe usługi, na przykład w postaci holowania, noclegu, czy samochodu zastępczego itd., itd. Potrzebujesz więc tych wszystkich treści wsparcia sprzedaży, które służą do generowania leadów. One nie tylko są pomocne, one są wręcz niezbędne, by dokonać racjonalnego wyboru. I to właśnie dzięki nim masz szansę trafić na konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe, a potem zostać zidentyfikowany jako lead i skierowany do odpowiedniej osoby. Ale drugą, oczywistą konsekwencją będzie też to, że 95%, czyli przytłaczająca większość Twojej grupy docelowej, w ogóle takimi treściami nie jest zainteresowana i nie będzie na nie w ogóle reagować. Dlaczego mieliby to robić? I tutaj pozwolę sobie wytknąć Łukaszowi jedno zdanie z jego webinaru. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz na mnie, Łukaszu, ale uważam, że to jest naprawdę istotny szczegół do zrozumienia problemu. Łukasz w pewnym momencie mówił o definicji rynku docelowego i powiedział, cytuję: jeśli mamy w targecie 1000 firm, to nie wygenerujemy szans zakupowych dla wszystkich, no chyba, że mamy olbrzymie zasoby. Koniec cytatu. Problem polega właśnie na tym, że nie wygenerujemy, bo to jest zupełnie niezależne od budżetów i skuteczności naszego marketingu, bo tylko 50 z tego 1000 firm jest in market. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie zaczytuje się na temat ubezpieczeń komunikacyjnych w momencie, gdy nie musi ich kupić. Ludzie naprawdę mają ważniejsze problemy na głowie. I dokładnie tak samo będą zachowywać się kupujący w B2B. Jeśli na przykład organizacja przeszła długą drogę selekcji systemu ERP, reengineeringu procesów biznesowych, integracji całej gamy innych systemów informatycznych, szkolenia pracowników, zarządzania zmianą i tym wszystkim, co jest związane z takim wdrożeniem, to przecież nic nie zmieni faktu, że przez najbliższe kilka lat, co najmniej do momentu amortyzacji tej inwestycji, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie kupował nowego systemu ERP. I żaden marketing, nawet najgenialniejszy, tego faktu nie zmieni. Po prostu ten potencjalny klient jest out of market. Ujmując to jeszcze inaczej, cała metodologia generowania leadów ma szansę oddziaływać jedynie na 5% Twoich potencjalnych klientów, a przez 95% będzie po prostu ignorowana. Ale czy to źle skupiać się na tych 5%? W czym problem? Właściwie można by pomyśleć, że to się wszystko świetnie składa. Dzięki skupieniu się wyłącznie na treściach wsparcia sprzedaży angażujemy dokładnie tych, którzy chcą właśnie kupić. Może to jest tylko 5% rynku, ale to jest to 5% rynku, o które przecież walczymy. Wystarczy ich zidentyfikować, no temu służy właśnie generowanie leadów, przedstawić choć troszkę lepszą ofertę od konkurencji, no i mamy efektywny marketing, czyż nie? Okazuje się, że to może być gruby błąd. Tak jak mówiliśmy wcześniej, dziś równie sprytni są już właściwie wszyscy Twoi konkurenci. W ciągu ostatnich kilkunastu lat takie działanie stało się de facto standardem w marketingu B2B. Oznacza, że nie tylko ty, ale wszyscy twoi konkurenci ścigają się o uwagę tych 5%. Ale nie to wcale jest najgorsze. Jak pokazują badania, kupujący B2B wcale nie zaczynają procesu zakupowego, traktując jednakowo wszystkich, którzy starają się walczyć o ich uwagę w momencie, gdy są in market. I tutaj powołałem się na dwa źródła, oczywiście linki znajdziecie w notatkach. Według badania firmy Bain, kupujący B2B, tam w tym badaniu chodziło o zakup rozwiązań IT, nie rozpoczynają procesu zakupu z czystą kartką, ale z short listą rozważanych rozwiązań. I okazuje się, że pomimo iż proces zakupu prowadzi do odkrywania nowych, poznawania nowych, alternatywnych dostawców, to i tak w 90% przypadków kontrakt ostatecznie zostaje podpisany z firmą, która była na tej początkowej krótkiej liście. Bardzo podobny obraz wyłania się z kolejnego badania APAC B2B Buyer Journey firmy Greenhut, gdzie znajdujemy informację, że 82% kupujących B2B potwierdziło, że sprzedawca, który był od początku preferowanym wyborem, ostatecznie zostaje wybrany. Z obu tych badań wynika, że w B2B kupujący, co samo w sobie chyba nie jest aż tak zaskakujące, zazwyczaj mają już swoje preferencje dotyczące dostawców, zanim w ogóle jeszcze rozpoczną proces wyłonienia tego, z kim ostatecznie się zwiążą. Swojego rodzaju krótką listę preferowanych kontrahentów. Dokładnie tak samo, jak kupując ubezpieczenie komunikacyjne, masz już pomysł oferty, których towarzystw ubezpieczeniowych będziesz w ogóle sprawdzał. I, jak oba badania pokazują, tylko w około 10-15% przypadków wybrany zostaje dostawca, który objawił się dopiero na etapie procesu zakupu. Wygląda to więc trochę tak, jakby w ogóle proces zakupu tak naprawdę był metodą racjonalizacji już wcześniej podjętej decyzji, która została podjęta tak naprawdę na podstawie preferencji do konkretnej marki, a nie na podstawie analizy ofert. Czyli polegając wyłącznie na generowaniu leadów, masz w najlepszym razie 10-15% szansy na sukces. Ale zwróć uwagę, mówimy cały czas o tych 5% in-market, którzy są w procesie zakupu. Patrząc na cały rynek, gdzie 95% klientów w ogóle nie jest zainteresowanych procesem zakupu, no to masz szansę mniej niż 1%. I zwróćcie uwagę na zbieżność liczb. Łukasz w swoim webinarze też wspominał o konwersji leadów na sprzedaż na poziomie około 1%. Okej, czyli mamy taką sytuację. Z jednej strony prawie wszyscy marketerzy B2B skupiają siły i środki na konkurowaniu o uwagę kupujących, którzy właśnie są in market, czyli generują leady. Ale skuteczność tego generowania spada i oscyluje w okolicy 1% konwersji leadu na sprzedaż. Z drugiej strony skuteczność sprzedaży w największym stopniu zależy od uprzedniej preferencji marki. Natomiast niewiele firm B2B w ogóle inwestuje w budowanie znajomości i preferencji marki w całej grupie docelowej, nie tylko w tych 5%. Co robić? Jak żyć? No jak na moje oko widzę tylko dwa wyjścia. Pierwsze, skupione na tych 5% rynku in-market, to dalsza optymalizacja działań bezpośredniego wspierania sprzedaży do tych, którzy właśnie chcą kupić. Na przykład zastąpienie procesu identyfikacji leadów procesem identyfikacji szans zakupowych, o czym Łukasz mówił w swoim webinarze. Drugie wyjście, spojrzeć w kierunku tych 95% rynku, który jest out of market, który to leży poza obszarem bezpośredniego wsparcia sprzedaży. To obszar, na którym gra toczy się o to, by znaleźć się na krótkiej liście preferowanych dostawców, zanim w ogóle proces zakupowy ruszy. Czyli oczywiście chodzi o znajomość i preferencje marki. I tak postawiony dylemat, no wydaje mi się wręcz pytaniem retorycznym. I moje wątpliwości nie dotyczą nawet tego, czy usprawnienie metodologii generowania leadów i zastąpienie jej na przykład przez identyfikację szans zakupowych jest dobrym pomysłem. Prawdopodobnie tak, z pewnością jest to skuteczniejsze podejście. Choć jeżeli mam być już zupełnie szczery, to mam trochę wątpliwości czysto praktycznych, jak faktycznie efektywnie identyfikować członków komitetu zakupowego, ale to temat na zupełnie inną rozmowę. Ja tylko zauważam, że upgrade'owanie generowania leadów nie zmienia zupełnie, ale to zupełnie niczego w sensie paradygmatu. To wciąż to samo łapanie klientów w momencie, w którym właśnie chcą kupić, tyle że realizowane w inkrementalnie efektywniejszy sposób. To wciąż bicie się na tym samym zatłoczonym polu gry. To w żaden sposób nie adresuje budowania preferencji marki. To w żaden sposób nie przybliża nas do wykorzystania tej preferencji do zwiększania nie tylko wolumenu sprzedaży, ale przede wszystkim marży ze sprzedaży. A to przecież marża, a nie wolumen, ma największy wpływ na wynik finansowy. Dlatego właśnie jestem zdania, że dziś najniżej wiszącym owocem w marketingu B2B jest obszar budowania marki. A to, że być może nie jestem w tym zdaniu odosobniony, sugeruje jeszcze jedno badanie, na które chciałem się powołać. To badanie The Superpower Index, przeprowadzone na dość sporej globalnej populacji na całym świecie przez firmę Dentsu B2B. I z tego badania dowiadujemy się, że o ile jeszcze 3 lata temu, chodzi o poprzednie jego edycje. Generowanie popytu oraz generowanie leadów były wymieniane przez ankietowanych marketerów B2B na szczycie ich listy priorytetów, w przeciwieństwie do zwiększania rozpoznawalności marki, to w bieżącej edycji z 2024 roku te priorytety uległy gwałtownemu odwróceniu. Dla badanych marketerów B2B to marka jest priorytetem numer jeden, a leady spadły dużo niżej. Oczywiście linkuję raport do badania i te dane, o których mówię, znajdziecie na stronie 15 tego raportu. Jakkolwiek, jak już się pewnie zorientowaliście, jestem zwolennikiem przeorientowania wysiłków marketingu B2B z bezpośredniego wsparcia sprzedaży na działanie na poziomie marki, no to też nie chcę, żebyście odebrali ten odcinek jako sugestię, aby w ogóle porzucić wsparcie sprzedaży. To byłby oczywisty absurd. Jestem głęboko przekonany, że prawdziwie skuteczny marketing B2B musi stać na obu nogach. I tej blisko sprzedaży, który ma krótkookresowe cele, ale też na tej nodze, która odpowiada za długookresowe cele brandowe. A po prostu dziś jesteśmy w takim momencie ewolucji naszej profesji, gdy wahadło historii ma szansę tę równowagę przywrócić. Dlatego tytuł tego odcinka Koniec marketingu B2B opartego o generowanie leadów byłby precyzyjniejszy, gdyby brzmiał Koniec marketingu B2B opartego wyłącznie o generowanie leadów, co wydaje mi się zdarza się niestety często. Mam nadzieję, że jednak mi ten clickbait wybaczycie i będziecie czekać na kolejny odcinek Rozmów B2B, w którym podzielę się z Wami przemyśleniami i pomysłami, jak inwestycja w markę B2B może wyglądać i czy w ogóle przy skromnych w porównaniu z B2C budżetami marketingowymi jako taka jest realna. Ale będę też mówił o problemach związanych z marką, bo tak jak w życiu bywa, nie ma róży bez kolców i dokładnie tak samo jest z marką. Ona sama w sobie generuje sporo problemów, takich na przykład jak gigantyczny efekt opóźnienia pomiędzy inwestycją a wpłynięciem na sprzedaż. Kolejnym takim problemem jest na przykład bardzo trudna, o ile wręcz niemożliwa, atrybucja tej inwestycji do wyniku finansowego. Ale o tym wszystkim w kolejnym odcinku. A teraz bardzo Wam dziękuję, że wytrwaliście do końca i do usłyszenia.